Witam serdecznie naszego dzisiejszego gościa, pana doktora Piotra Kubiaka z naszego Instytutu Zachodniego tu w Poznaniu, wspaniałego znawcę niemieckiego systemu partyjnego. Pan śledzi niemiecki system partyjny już od bardzo wielu lat, jest ekspertem w tym temacie, a przed nami wybory landowe, Niemcy są krajem federalnym, przed nami ważne wybory landowe w Bawarii, ale także w Hesji. Proszę powiedzieć, jakie przewiduje pan wyniki? Co się tam może wydarzyć 8 października?
Dzień dobry. Rzeczywiście są to jedne z najważniejszych wyborów w tych krajach związkowych, czy jak mówimy potocznie w landach. Warto nadmienić, że i w Hesji, i w Bawarii łącznie mieszka około 20 milionów Niemców, czyli blisko 1/4 Niemców. Więc są to tak naprawdę bardzo ważne wybory i wybory najważniejsze właściwie w tym roku. Tak, bo jednak te kilkanaście milionów obywateli niemieckich jest uprawnionych do głosowania, więc no dosyć jest to bardzo ważna próba sił dla niemieckich partii politycznych. My też musimy pamiętać, że te oba kraje związkowe, Bawaria i Hesja, leżą raczej w południowej części Niemiec. No Bawaria przede wszystkim na południu, Hesja jest niejak, jakbyśmy popatrzyli na mapę, tak trochę nad nią. W Bawarii mieszka około 13 milionów mieszkańców, w Hesji około 7. A więc no, mamy to mniej więcej 20 milionów. Jeśli chodzi, no może zacznę od Hesji. W Hesji od dekady, od 10 lat, dwie kadencje rządzi koalicja CDU i Zielonych. Ta koalicja funkcjonowała dosyć sprawnie za premiera Volkera Bouffiera, ale rok temu doszło do pewnej zmiany, tak? Volker Bouffier to jest bardzo doświadczony polityk, po prostu stwierdził, że no, już ma swoje lata i przeszedł na emeryturę. Zastąpił go ówczesny przewodniczący Landtagu Boris Rhein. I Boris Rhein jakby jest liderem partii chadeckiej, czyli CDU w Hesji. Jakby jego główną rywalką jest obecna federalna minister spraw wewnętrznych, czyli ona zasiada w rządzie federalnym, pani Nancy Faeser, i ona jest jakby liderką SPD. Trzecim takim głównym kontrahentem w Hesji, czy też jednym z kandydatów na właśnie przyszłego premiera, jest Tarek Al-Wazir, czyli obecny jeszcze wicepremier, a tak naprawdę lider Zielonych. Czyli właściwie te trzy partie przewodzą w sondażach. Ale musimy pamiętać, że taką liczącą się siłą polityczną w Hesji jest również Alternatywa dla Niemiec, czyli partia jakby przez niektórych określana jako partia skrajnie prawicowa, partia populistyczna, partia zdecydowanie antyimigrancka. Mniejsze poparcie uzyskują, mogą się, mogą oczekiwać mniejszego poparcia liberałowie z FDP, to jest około 5-6%. A jeszcze jedna formacja, która też jest dosyć aktywna, jeszcze jest reprezentowana w obecnym Landtagu, czyli Die Linke, no tutaj jest poniżej tego granicy progu, jest poniżej tej granicy progu wyborczego. Więc można się spodziewać, że po tych wyborach, jakby do przyszłego, do nowego Landtagu, wejdzie pięć partii. Więc CDU, SPD, Zieloni, liberałowie z FDP najprawdopodobniej również, no i oczywiście AfD, czyli jakby te pięć sił politycznych będzie jakby no, tworzyło ten przyszły Landtag. Tylko, że tutaj właściwie patrząc na tę kampanię wyborczą w Hesji, należy zwrócić uwagę na kilka takich istotnych spraw. Lider, czyli obecny premier i lider CDU, Boris Rhein, z jednej strony bardzo ostro atakuje swoją główną rywalkę, czyli liderkę SPD Nancy Faeser, a też musi, jakby jak ta CDU, musi znaleźć tego przyszłego partnera koalicyjnego po wyborach, tak żeby utworzyć ten nowy rząd. I teraz właściwie patrząc na te wszystkie wyniki badań sondażowych, które prognozują generalnie zwycięstwo Chadecji, dają jej około
ale
30.
niewystarczające, tak?
Właśnie, dają jej Chadecji około 30%. Takim najważniejszym, najlepszym partnerem byliby liberałowie z FDP, ale to jest znowu około 5-6% głosów, a więc za mało, żeby mieć większość w Landtagu. I teraz ta Chadecja będzie musiała szukać po wyborach partnera. Ale takim głównym celem tej kampanii wyborczej Chadecji jest powstrzymanie możliwości stworzenia konkurencyjnego bloku, który miałby większość w Landtagu. A tym konkurencyjnym blokiem jest taki sam blok, jaki rządzi całymi Niemcami, a więc partie koalicji świateł ulicznych, czyli po niemiecku Ampelkoalicja, a więc SPD, Zieloni i FDP. Sama FDP tutaj stanowi pewien języczek uwagi, bo teoretycznie im najbliżej do Chadeków, jeśli chodzi o potencjalnych koalicjantów, no ale jak pokazuje sytuacja na poziomie federalnym, mogą też tworzyć koalicję z SPD i Zielonymi. I teraz toczy się też swoista rywalizacja o to drugie miejsce, bo jeśli ta koalicja świateł ulicznych, czyli SPD, Zieloni, FDP miałaby powstać, to ona ma szansę, ale jeszcze jej troszeczkę brakuje, żeby uzyskać tę większość. A więc są teoretycznie takie trzy możliwości koalicyjne na przyszłość. CDU z SPD, CDU z Zielonymi, czyli kontynuacja dotychczasowej koalicji, ewentualnie koalicja świateł ulicznych, bądź też jeszcze jest to czwarte rozwiązanie, chociaż ono już jest zbędne, bo jeśli by jakby CDU z Zielonymi się dogadała, no to po co im FDP jako kolejna partia koalicyjna? A więc są takie cztery jakby potencjalne koalicje. Najpierw powiedziałem trzy, a teraz powiem cztery. Przy czym istotna dla przyszłości wydaje się taka najistotniejsza, najbardziej prawdopodobna jest kontynuacja tej koalicji CDU i Zielonych. Pomimo tego, że przed wyborami doszło do, no wiadomo, jest kampania wyborcza, ta współpraca w tym rządzie w Wiesbaden, czyli w stolicy Hesji, no nie układa się w ostatnich jakby miesiącach najlepiej, no bo wiadomo, każda partia chce wygrać swoje przed wyborami, czyli i CDU, i Zieloni, no ale po wyborach 8 października, oni po prostu będą musieli usiąść do stołu i będą negocjować, bo tak to wygląda w praktyce.
Tak jak pan to nam przedstawił, to taką ważną rolę mają teraz Zieloni, bo to oni zdecydują o składzie następnego rządu, albo pójdą z Chadecją, albo pójdą z socjaldemokracją i liberałami. Pan już padło to nazwisko, Tarek Al-Wazir. Jest to jakby taki stary lis. Ja go śledzę już pewien czas w polityce tego landu. To jest doświadczony polityk, ale chyba dziecko migrantów, prawda? Bardzo niesamowita historia kariery, ale polityk, który tych zielonych wyprowadził jakby w tej Hesji z cienia. Jeszcze przypominam sobie taki dawny tam skandal z taką panią Ypsilon, takie była jeszcze taka.
Ypsilanty.
Ypsilanti, właśnie z panią Ypsilanti, i wtedy wypłynął on w gronie zielonych i jest jakby przywódcą tej partii już całkiem, całkiem długo. Jest bardzo doświadczony we współpracy z Chadecją. Można
Tak,
powiedzieć,
tak.
że Hesji jest taką polityczną nadzieją, taką gwiazdą, podobną osobowością, jaką jest obecny teraz w rządzie federalnym przecież minister gospodarki Habeck.
Po części się zgodzę, tak, po części się rzeczywiście zgodzę.
Czy mógłby swoją ważną rolę w tym roztasowaniu zagrać tak, że będzie on pierwszym premierem migrantem w Niemczech?
Tak, ale jeśli tylko w sytuacji, jeśli Zieloni by zajęli te drugie miejsce, a ta koalicja świateł ulicznych miałaby większość w Landtagu. Boję się, jakby patrząc z perspektywy Alvazera, że jakby pamiętając właśnie ten kasus pani Ypsilanti sprzed 15 lat, że jakby poszukiwanie jeszcze jakieś kombinowanie, poszukiwanie innych dróg, akurat wtedy dochodziło jeszcze tolerowanie tego mniejszościowego rządu przez Die Linke, może skończyć się klapą, całkowitą klapą, tak to wtedy było. Więc jeśli będzie szansa dla Zielonych, to Al-Wazir po prostu skorzysta z tej możliwości. No bo to jest wielka szansa dla niego, jako jakby, no, będzie to dalszy szczebel kariery politycznej i także to będzie szansa dla Zielonych w Hesji na realizację swoich planów. Ja tylko przypomnę, że Wielkopolska jest, jakby ma partnerstwo z Hesją, jako z Landem, czyli jakby tutaj województwo wielkopolskie i Hesja mają partnerstwo. Sam przyznam, że gościłem swego czasu w Wiesbaden. I jeśli chodzi w czasie, kiedy rządziła obecna właśnie koalicja CDU Zieloni, i pamiętam, że jedną ze spuścizn skutków tego wejścia Zielonych było to, że były bezmięsne czwartki. Po roku 2013, kiedy Zieloni to zaproponowali, to taka jaka ciekawostka, właśnie pamiętam, że akurat miałem tam stołówkę jeść. Pomyślałem, że zjem jakiegoś kotleta, to tylko wege. Także to była jedna z takich konsekwencji tuż po stworzeniu tej koalicji, tego wpływu Zielonych już na władzę. Niemniej jednak rzeczywiście to jest dla Al-Wazira wielka szansa. Z drugiej strony, właśnie patrzę też z perspektywy obecnego premiera Borisa Reina, to on też stara się jakby zaostrzyć ten ton chadecki w czasie kampanii wyborczej. Tutaj nawet w polskich mediach zwrócono uwagę na jego wypowiedź sprzed, jak wiem, kilku tygodni, mówiącą o tym, że federalna minister spraw wewnętrznych powinna zadziałać w ten sposób, ażeby wprowadzono kontrolę na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej, w tym oczywiście w kontekście chodziło na granicy z Polską i Czechami w odniesieniu do tej masowego napływu nielegalnych imigrantów, także jakby tym wschodnim szlakiem. I to było dosyć szeroko komentowane, ale ja tu to zwracałem uwagę jako pewien rodzaj nacisku na swoją główną rywalkę w kampanii wyborczej, jakby pokazując jej nieskuteczność, tak? No bo czołowa kandydatka SPD jest równocześnie ministrem spraw wewnętrznych, tak? I on jakby Rajn chciał to wykorzystać w czasie kampanii wyborczej. To jest też taki jeden z ciekawych wątków.
Wiemy, jeśli chadecja z zielonymi i liberałami stworzyłaby rząd w Hesji, to czy pani Nancy Faeser zrezygnowałaby z fotela minister?
Oj, trudno mi to przewidzieć. Myślę, że nadal by została na stanowisku ministra federalnego w rządzie Olafa Scholza, czyli na poziomie całych Niemiec.
Przejdźmy więc do Bawarii. Tak jak pan powiedział, jeden z najbardziej zaludnionych landów w Niemczech, myślę, że ekonomicznie o szalonym znaczeniu dla Niemiec. Wszystkie ważne koncerny właściwie są w Monachium. Jest to jakby drugie co do ważności miasto w Niemczech po Berlinie. Z wieloletnią tradycją chadecką. I nawet w ramach tej rodziny chadeckiej ma bardzo specyficzny status bawarska chadecja, która tym razem także wygra wybory, ale może nie tak bardzo jak zwykle.
Zgadza się. Zacznijmy od tego, właśnie tak jak Pani wspomniała, Bawaria jest po prostu najbogatszym krajem związkowym w Niemczech. Tak, najwyższy dochód na mieszkańca. Tam jest cechą charakterystyczną Bawarii, właściwie od lat 70. jest umiejętne połączenie z jednej strony konserwatywnego społeczeństwa bawarskiego, a z drugiej strony nowoczesnej gospodarki, przemysłu, wysokich technologii i tak dalej. Także w Bawarii udało się to bardzo umiejętnie stworzyć. I tam rzeczywiście bardzo silną pozycję ma CSU, czyli Unia Chrześcijańsko-Społeczna. Jest to ta siostrzana partia tej CDU w Niemczech i uważana jest trochę.
Jest to jedyny
Słucham?
przypadek w Niemczech, prawda?
Jedyny
Jedyny
przypadek, tak.
przypadek.
CSU formalnie działa i tak rzeczywiście jest tylko w Bawarii, a CDU w pozostałych 15 krajach związkowych. Jeśli chodzi o CSU, to CSU ma właśnie wyjątkowo silną pozycję w Bawarii. Od lat w wyborach do Landtagu zdobywa no co najmniej 35, z reguły ponad 40%. Właściwie do roku 2008 bez przerwy CSU samodzielnie rządziła w Bawarii. To się zmieniło po 2008 z małą przerwą i obecnie u władzy jest w Bawarii koalicja CSU i Wolnych Wyborców. Wolni Wyborcy to jest tak naprawdę takie
Rządowcy byśmy, prawda?
tak byśmy ich określili jako taką, cudzysłów, partię samorządowców. Tylko że akurat ci bawarscy samorządowcy, oni stoją trochę bardziej na prawo od tych samorządowców z innych krajów związkowych. Generalnie w sondażach przedwyborczych oczywiście prowadzi CSU, tam ona jest popierana przez 36 do 38% według najnowszych sondaży. Na drugim miejscu znajduje się tak koalicyjna partia Wolnych Wyborców, czyli po niemiecku Freie Wähler. I oni są popierani według ostatnich sondaży, te notowania ich trochę wzrosły, co było zaskakujące, o czym za chwilę powiem. Notowania około 15-17%. Liczą tam też się Zieloni, którzy mają troszeczkę niższe poparcie, około 13-14%. AfD 12-14%. Bardzo słabą pozycję w Bawarii ma SPD, około 8%, 9% w sondażach. I FDP, czyli Linke, znajdują się poniżej granicy progu wyborczego według sondaży, czyli tak naprawdę liczą się, czyli te cztery pierwsze partie. Ale wiele wskazuje na to, że po wyborach ta koalicja CSU i Wolnych Wyborców będzie kontynuowana. Czyli oni zdobędą ponad 50% głosów, będą mieli ponad 50% mandatów, będą mieli większość. I to jest taki realny partner dla CSU. Jako ciekawostkę dodam, że właściwie ten rząd CSU Wolnych Wyborców to jest jedyny obecnie w Niemczech rząd krajowy, gdzie nie zasiadają przedstawiciele partii, którzy znajdują się w tej koalicji na poziomie federalnym, czyli Ampelkoalicją, czyli nie zasiadają przedstawiciele SPD, Zielonych i FDP. To jest jedyny rząd na poziomie kraju związkowego, bo w każdym są albo Zieloni, albo SPD.
Czyli samorządowcy przeszli przez bardzo poważny skandal,
No
wstrząs
właśnie.
dla tego swojego ugrupowania. Jest on związany właśnie z wicepremierem landowym, Hubertem Aiwangerem. Na czym polegał ten skandal?
Właśnie, skandal wybuchł pod koniec sierpnia na łamach Süddeutsche Zeitung, czyli wydawanej w Monachium gazety ogólnoniemieckiej, o takich powiedzmy lewicowo bardziej konotacjach, na przykład od nie wiem, Die Welt czy Frankfurter Allgemeine. Ukazał się artykuł czterech dziennikarzy śledczych, którzy odkryli, że Hubert Aiwanger, a więc obecny wicepremier i minister gospodarki Bawarii, lider i czołowy kandydat Wolnych Wyborców, będąc uczniem w szkole, jako 17-latek, to był w roku szkolnym 1987-88, propagował antysemickie ulotki, tak można by było powiedzieć. To znaczy, znaleziono u niego w tornistrze ulotki, broszury, które okazało się, że no, treść tych ulotek była po prostu skandaliczna. Tak? Okazało się, że autor tych ulotek sparodiował konkurs, który się wówczas odbywał w różnych szkołach w Niemczech, dotyczący historii Niemiec. I w tej ulotce zawarta była taka treść, że kto był największym zbrodniarzem w historii Niemiec. Tam przewidziano, że na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci będą zaproszeni do obozu koncentracyjnego w Dachau. Pierwszą nagrodą miał być swobodny przelot Freiflug przez komin w Oświęcimiu. Inną nagrodą miał być pobyt w masowym grobie. Czyli po prostu to była idiotyczna, skandaliczna
Ale
i
trzeba
no.
przyznać, że można powiedzieć, zlepek najgorszych i najtragiczniejszych, można powiedzieć, terminów
Dokładnie.
w niemieckiej historii i na pewno bardzo, bardzo bulwersująca kwestia. Dodam krótko, że telewizja publiczna w ramach takich tam programów publicystycznych, nie jestem już teraz pewna, czy był to Monitor, czy inny, który oglądałam na ten temat. Stwierdziła jednak, że istnieje możliwość, że te ulotki należały do brata tego Huberta. I jest to jakby taka linia obrony. Iwana, co prawda, nie broni się publicznie, już nie wypowiada się na ten temat, ale jest to jakby taka forma obrony, żeby powiedzieć, no, że był to brat i on jakby tu w obronie brata wziął tą winę na siebie. O ile jest to wiarygodne i czy Bawarczycy, no tak można powiedzieć, podchodzą do tego humorystycznie, tego wybiegu, co myśli Bawaria o tym skandalu? O co tu chodzi?
No właśnie, i to jest bardzo ciekawa kwestia. Proszę zwrócić uwagę, że ten skandal wybuchł na 6 tygodni przed wyborami. Kampania rusza, a Aiwanger jako lider ugrupowania Wolnych Wyborców w czasie kampanii bardzo ostro atakuje m.in. Zielonych, czy też w ogóle rząd federalny w Berlinie. Ale to rzeczywiście ta sprawa w ogóle się toczyła tam po prostu z brat. Aiwanger sam nie powiedział, że to jego brat napisał, tylko powiedział, że wie, kto napisał. I dopiero później jego brat Helmut Aiwanger zgłosił się, że to on napisał tę ulotkę. I później zgłaszali się różni uczniowie, którzy mówili, że tak, to jego brat napisał, a jeden powiedział, że obecny minister gospodarki, wicepremier Bawarii, to miał jakieś takie ciągoty generalnie, no, powiedzmy, neonazistowskie. Coś takiego mu wypełniał jeden i był pokazywany właśnie w telewizji. W każdym razie, że w Niemczech generalnie zarzut o propagowanie antysemityzmu traktuje się bardzo poważnie. To musimy powiedzieć. Sprawa do końca była niejasna, ale też jest drugi jakby niejako argument, że no on jeszcze był uczniem, tak? No, młodzieży
Nawet
czasami głupie rzeczy.
niepełnoletni.
Tak, nie był pełnoletni, więc młodzieży czasami no, głupie rzeczy przychodzą do głowy. Generalnie w sondażach, ocena w sondażach oceniono samą decyzję premiera Zdera, który stwierdził po przeanalizowaniu, po przeprowadzeniu takiej ankiety, w której było 25 otwartych pytań do Aiwangera dotyczących właśnie tej jego przeszłości, czy też stanowiska wobec całej i stanowiska wobec całej afery. I premier Zder podjął. Czyli premier Bawarii, Markus Söder, lider CSU i też najprawdopodobniej przyszły premier, czyli w kolejnej kadencji Bawarii, podjął decyzję o tym, że Aiwanger zostanie jednak w rządzie i oni będą zrywać koalicji z wolnymi wyborcami. I większość Bawarczyków oceniła tę decyzję pozytywnie. Czyli generalnie, pomimo całej sprawy, kluczowa jednak dla nich była sytuacja w kraju, w samej Bawarii.
Czy można to tak zrozumieć, że Niemcy zaczynają antysemityzm traktować już jako wybryk okresu wczesnego, zaczynają spostrzegać te kwestie już jako błahostkę. Można skandal z antysemityzmem w tle politycznie naprawdę przeżyć i nawet wygrać wybory. Czy nie jest to jakościowa, zupełna zmiana w niemieckiej polityce?
No, ja bym jednak był bardzo ostrożny w takim podejściu, mówieniu o tym, że jednak to jest przełom. Na razie zobaczmy, jak ta sprawa się rozwiąże. Faktem jest, że po wybuchu całej afery notowania wolnych wyborców w Bawarii wzrosły o 2-3 punkty procentowe, tak? Czyli tam z 12-13 gdzieś do 15-16. Więc ta narracja, którą sam Aiwanger prowadził, mówiąc, że on stał się ofiarą nagonki, trafiła też do przekonania wielu osób. Ja powiem tak, że w Niemczech generalnie zwraca się rzeczywiście bardzo uwagę na kwestię antysemityzmu, tylko że ten antysemityzm też zmienia swój charakter w Niemczech. On się odnosi przede wszystkim także do społeczności migranckich, przede wszystkim islamskich. Zwraca się uwagę coraz bardziej na ten antysemityzm islamski. Nie chcę powiedzieć, że, bo to byłoby za daleko byłaby to postawiona teza, że to nastawienie Niemców, postrzeganie tego antysemityzmu się zmieniło. To moim zdaniem jest to odważna teza, ale sam jestem ciekaw, jak się potoczy dalej kariera Aiwangera. Wydaje mi się jednak, że na poziomie federalnym jakichkolwiek szans na zaistnienie polityczne on nie ma.
Pan powiedział tak bardzo interesująco, że ten skandal, o którym tu mówimy, wypłynął na łamach Süddeutsche Zeitung. Tak jak pan zasugerował, są to w ogóle środowiska tak lewicowo-liberalne, lekko skierowane właśnie w kierunku Partii Zielonych. Patrząc na tą układankę, czy zieloni byliby zainteresowani i czy taka konstelacja uzyskałaby większość w parlamencie bawarskim? Konstelacja, to znaczy chadecja, CSU w tym przypadku i zieloni.
Taka konstelacja teoretycznie może uzyskać większość. Jest na to szansa, bo 36-38% ma CSU, a Zieloni właśnie około powiedzmy 14%, może 13-14%, co sumarycznie by się przełożyło na około 50% głosów, czyli ponad 50% mandatów w rzeczywistości. A więc teoretycznie jest to możliwe. Niemniej jednak w czasie kampanii, czy też w ostatnich latach generalnie CSU w Bawarii postrzegało jako swojego głównego wroga przede wszystkim Zielonych. CSU bardzo mocno krytykowała politykę klimatyczną Zielonych. Również cała chadecja, czyli mam tutaj na myśli Friedricha Merza, czyli tego przewodniczącego CDU i lidera wspólnej frakcji CDU-CSU w Bundestagu, on także zaostrzył kurs wobec generalnie partii Koalicji Świateł Ulicznych, w tym właśnie wobec Zielonych. I rzeczywiście często w wypowiedziach właśnie ważnych polityków chadeckich zwracają oni uwagę na takie kwestie jak szaleńcza polityka klimatyczna. Zaczęły się pojawiać też głosy krytykujące na przykład zamknięcie elektrowni atomowych, elektrowni jądrowych, jedna z tych trzech ostatnich była w Bawarii na przykład. Także dostrzega przede wszystkim chadecja też bardzo mocno, i to dotyczy również przede wszystkim Bawarii, akcentuje kwestie gospodarcze, tak? Czyli kwestie ochrony i wsparcia dla niemieckiej gospodarki. I zwracają uwagę, że właśnie polityka rządu z udziałem przede wszystkim Zielonych i SPD jest szkodliwa dla przyszłości niemieckiej gospodarki. Tak? Oni mają inne podejście, inne spojrzenie na ten temat.
Bardzo ciekawe, co się wydarzy. 8 października Niemcy mają naprawdę realną szansę w obu bardzo ważnych dla Niemiec landach, w Hesji oraz w Bawarii, zdecydować, czy w landach będzie możliwość podobnych rządów jak w Berlinie, lub całkiem odwrotna konstelacja i tym by wyrazili swój protest. przeciw rządowi w Berlinie, że sobie takiej konstelacji u siebie w Landach nie życzą. Bardzo interesujące wydarzenia. Będziemy śledzić, co się w Niemczech wydarzy 8 października. Panie doktorze, serdecznie panu dziękuję za bardzo interesującą rozmowę. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.